studiu jest już gość Paweł Cieliczko. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozmowy przy Małej Czarnej.
Paweł Cieliczko to człowiek renesansu, przede wszystkim lokalny patriota, z wykształcenia historyk i literaturoznawca, redaktor poznańskiego przewodnika literackiego. I można by wiele panu powiedzieć, ale najbardziej kojarzy mi się pan z legendami poznańskimi.
To bardzo się cieszę, bo faktycznie jest to projekt, który szczególnie chcemy rozwinąć.
Jest pan autorem bloga Legendy Warte Poznania.
Poznańskie legendy. Na pewno warte poznania, także tu warto się tej sugestii zastosować.
I czy jest jakaś legenda związana bardzo mocno z deszczową aurą, jaką dzisiaj mamy?
Och, to pan mnie zaskoczył.
No, nie wiem, myślał pan, że powiem o świętym Marcinie.
Zmyła. No nie wiem, na przykład jest jedna z legend, która mówi o gościu spod Warny, który przyszedł właśnie w taką deszczowy dzień i to był syn starosty wielkopolskiego, który się pojawił po wielu latach, a później ta legenda jakby była często wiązana z tym, że zaginiony król Warneńczyk rzekomo się pojawił w Poznaniu, a był to miejski mieszczanin, który za niego podawał i z tego czerpał korzyści. Także tutaj, ale następnym razem się przygotuję i spróbuję przygotować legendy związane z aurą.
Ile Poznań ma legend?
Bardzo dużo. W tej chwili mi się udało zebrać około 120-140 legend związanych z Poznaniem i to legend takich, których nie wymyślam, ale które gdzieś już ktoś napisał, gdzieś są osadzone, a zostały jakby zapomniane, czy nie są przytaczane. Poznań po prostu buzuje od legend.
No to teraz powiedzmy o legendzie świętego Marcina. Czy tak było naprawdę?
No niewątpliwie legenda zawsze prawdę opowiada, przechowuje pieśń, jak ta mickiewiczowska pieśń gminna, rzeczy, których nie zapisywali kronikarze, więc na pewno można z legend bardzo, bardzo wiele rzeczy się doczytać i dowiedzieć. I to zresztą bardzo potwierdzają ostatnie badania historyczne, gdzie niejednokrotnie, taką sytuację mamy pod Poznaniem, pod Krakowem, przepraszam, gdzie był taki wielki kurhan, o którym mówiono, że to jest kurhan rycerza Władysława Jagiełły. Rozgrzebano ten kurhan, no i się okazało, że no owszem, jest tam zamek wielki, tyle tylko, że sprzed kilku tysięcy lat jest to w tej chwili najstarszy kamienny zabytek w Polsce i wszyscy są oszołomieni, bo to jest zabytek z czasów bursztynowego szlaku. W Poznaniu jest też wiele rzeczy, które poprzez legendy można przypomnieć i powoli się okazują prawdą. No w tej chwili tutaj kończę książkę o mieczu świętego Piotra, który jest w Poznaniu, no i już po zebraniu materiałów, po przejrzeniu, no nie mam wątpliwości, że to jest prawdziwy polski szczerbiec, a w Krakowie tam wystawiają zwyczajną imitację.
Lipę.
Lipa,
to
tak.
Był ten miecz, który papież podarował?
Biskupowi Jordanowi, żeby go przywiózł Mieszkowi, no i stąd oczywiście wzięło się imię Mieczysław, czyli mieczem sławny naszego władcy, no i później on tym kolejnym władcom towarzyszył i jak pisał Długosz, póki nim walczyli, to zawsze zwyciężali.
Kiedyś mówiono Mieczysław, książę Mieczysław, król Przemysław, dzisiaj mówimy przemysł, czyli to wszystko żyje, ewoluuje, kotłuje się jak w takim garnku.
Absolutnie, no wie pan, to jest też tak, że na przykład pierwszy opis koronacji Bolesława Chrobrego napisano w XIX wieku. Tak, pierwszy raz określeniem dynastia Piastów dla tej dynastii polskiej od czasów Piasta Kołodzieja posłużono się dopiero w XVIII wieku.
To wcześniej. Oni nie wiedzieli, że są Piastami?
Oni nie wiedzieli, że są Piastami. Tak, Kazimierz Wielki nie wiedział, że jest Piastem.
I nie wiedział pewnie, że mówi prozą.
Dokładnie tak.
Panie Pawle, teraz krótka przerwa i za chwilę poproszę pana, żeby pan opowiedział legendę o świętym Marcinie, żebyśmy poznali tę wykładnię taką ostateczną i mogli ją
Legenda żyje, więc na pewno nie ostateczna.
I abyśmy mogli ją opowiedzieć dzisiaj dzieciom w domach, jak wrócimy z pracy.
Rozmowy przy Małej Czarnej.
Ale pan już wypił swoją wizję.
Zresztą nie, jeszcze jest.
No to dobrze. Jesteśmy na Facebooku, na naszym profilu Radio Poznań Historia. Paweł Cieliczko jest naszym gościem, rozmawiamy o legendach i teraz bardzo proszę powalić nas legendą o świętym Marcinie.
No, legenda o świętym Marcinie jest chyba najbardziej znana w Poznaniu, bo tutaj co roku wszyscy ją bardzo świętują. Właśnie znajomym spoza Poznania zawsze opowiadam, że 11 listopada jest w Polsce, jest w Poznaniu najweselszym, najfajniejszym świętem, ponieważ my świętujemy nie tylko odzyskanie niepodległości, ale także urodziny świętego Marcina. Legenda poznańska o świętym Marcinie opowiada, że przed wielu, wielu laty, gdy jeszcze święty Marcin nie był tutaj centralnym miejscem w Poznaniu, a tym bardziej ulicą, tylko osadą podmiejską, funkcjonował w Poznaniu, w tym świętym Marcinie, taki piekarz o imieniu Walenty. I piekarz Walenty miał taką ambicję, żeby zrobić coś dobrego, zapisać się w pamięci ludzi, żeby o nim pamiętano. No i to natchnienie i ta chęć zrobienia czegoś dobrego zawsze do niego powracała przy okazji mszy świętej, podczas której słuchał kazania o tym, jak ten rycerz święty Marcin jechał na koniu, zobaczył żebraka stojącego i odciął swój kawałek płaszcza, podarował temu żebrakowi, żeby mu nie było zimno, a później tenże żebrak pokazał mu się we śnie i się okazało, że to był Chrystus, którego on przyodział tymże płaszczem. Legenda ta pierwotna opowiadała o tym, że ten rycerz rzymski był tym tak poruszony, ten, który jechał konno i podarował ten płaszcz, że wówczas postanowił porzucić służbę w legionach, został mnichem, później został biskupem Tur i został wyniesiony na ołtarze. No i tenże nasz piekarz mówi, kurczę, wtedy w tym średniowieczu to było nieźle, no, ten Jezus się pokazywał, ludzie wiedzieli, co mieli robić, teraz to jak tutaj w ogóle...
Jak żyć?
Do tego, jak do tego nieba się w ogóle dopukać? No i chodził do proboszcza, proboszcz mu też wiele nie potrafił poradzić. No i właśnie zasnął taki strapiony. Można podejrzewać, że tam, bo święty Marcin w ogóle, tak znowu tutaj trochę odskoczę na bok, bo ze świętym Marcinem wiązał się taki czas w roku, kiedy kończono zbiory, zbierano wszystko do spichrzy i robiono taką imprezę pożegnania roku. No i wtedy też Bożele Nouveau otwierano, czyli to były tak zwane wina świętomarcińskie. No i później po tej, no i jedzono tłuste gęsi. No i w związku z tym myślę, że ten piekarz też wtedy sobie tam poucztował i stąd nie mógł spać w nocy, trochę tego świeżego wina wypił, no i usłyszał nagle jakiś stukot na ulicy. Wyszedł na tąże ulicę, no i zauważył, że tam jedzie rycerz na białym koniu. Teraz, czy to była wizja, czy ten rycerz naprawdę tam jechał?
A gdyby trudno widział białą mysz, to bylibyśmy
tak,
pewni.
Ale ta biel tutaj jest takim istotnym może tym kierunkiem. No w każdym razie on zobaczył tego rycerza z tą dziwną szczotką na głowie, poszedł za nim, no i znalazł podkowę. Następnego dnia poszedł do tej swojej piekarni, tą podkowę sobie powiesił, no i wówczas wpadł na pomysł, że właściwie ten rycerz to przecież był święty Marcin i on mu tutaj na pewno chciał coś powiedzieć. Zastanawiał się nad tym, zastanawiał i wreszcie wpadł na pomysł, że zacznie robić rogale w kształcie podkowy, które poleje białym lukrem, żeby były takie ośnieżone jak ten biały koń rycerza. No i tak powstały rogale świętomarcińskie.
Tylko ten lukier ma taką wadę, że lepi palce i wchodzi w dziury w zębach.
Myślę, że to zaleta wielka, bo ileż można się potem tym cukrem rozkoszować. Natomiast tutaj tenże piekarz Walenty miał też, no jakby chciał tutaj zrobić coś takiego szlachetnego z tymi rogalami, tą upiec i sprzedać, to jest jakby takie dość banalne i gdzież tutaj ten dobry uczynek chrześcijański, i postanowił, że te rogale będzie sprzedawał tylko bogatym, a biednym rozdawał. No i w związku, no był to, uważam, genialny chwyt marketingowy. My to tam, legenda opowiada oczywiście, że to taka ta szlachetność, natomiast w tym momencie, jak ci ludzie wychodzili z kościoła na ten stragan i Walenty im mówił, tutaj bogaci niech płacą, a biedni zostaną za darmo, no to nikt nie chciał się tutaj chyba tak, zwłaszcza w Poznaniu, być traktowanym za biednego, więc pewnie płacili mu jeszcze z naddatkiem, żeby pokazać, że stać ich na te rogale. No i do dzisiaj być może z tego wynika, że nie są one tanie. No,
rzeczywiście nie są tanie. Czyli taki system podatkowy, połączenie Janosika...
Coś na ten kształt, no, ale jakaż szlachetna idea, no i poza tym, no nic nie było pod przymusem. każdy to kupował dobrowolnie i zajadał ze smakiem, a jako, że kotowne były, no to tym bardziej smakowały, no i stąd to się rozpowszechniło. Natomiast tenże piekarz Walenty w końcu było mu się zmarło i gdzieś ta tradycja uległa zapomnieniu. I tutaj już mamy właśnie nawiązanie takie historyczne, bo ona powróciła i to dokładnie wiemy kiedy, w 1891 roku właśnie miejscowego piekarza do odnowienia tej tradycji namówił ówczesny proboszcz parafii świętomarcińskiej ksiądz Lewicki i wtedy zaczęto wypiekać te rogale świętomarcińskie, do tradycji powrócono. Później oczywiście w czasach Polski Ludowej ta tradycja została nieco zapomniana, no ale szczęśliwie od 20 kilku lat nam odżywa z wielką radością.
Co roku coraz mocniej.
Co roku coraz mocniej.
Bardzo dziękuję, Paweł Cieliczko. Można wszystko przeczytać na pana
jak najbardziej.
Blogu.
Zapraszam serdecznie do lektury Poznańskie Legendy. Jest tam już w tej chwili około 50 legend poznańskich i kolejne tutaj cały czas dodajemy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już wydamy je też w formie książkowej, więc będzie można wreszcie te poznańskie legendy, o których mówię, że jest ich tak wiele, przeczytać.
My pijemy kawę, rozmawiamy, mówimy, opowiadamy o historii, ale również rozdajemy Państwu rogale. Radio Poznań funduje dzisiaj rogale świętomarcińskie. Jak je zdobyć, o tym powiem za chwilę.
Mała Czarna.